Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Wszystkie dobra, które otrzymaliśmy, są po to, aby je podarować innym i pomnożyć je, powiedział Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Papież nawiązał w ten sposób do ewangelicznej przypowieści o talentach. Wyjaśnił, że człowiek z przypowieści przedstawia Jezusa, sługami są uczniowie, a talenty to majątek, jakie Pan im powierza. Jego słowo, Eucharystia, wiara w Ojca Niebieskiego, jego przebaczenie, jego najcenniejsze dobra. Ten majątek, jak mówi Ojciec Święty, jest nam powierzony, abyśmy go powiększali.
Jezus nie oczekuje od nas zachowania jego łaski w kasie pancernej. Tego od nas nie żąda Jezus, ale pragnie, byśmy używali jej dla dobra innych. Wszystkie dobra, które otrzymaliśmy, są po to, by dać innym i w ten sposób się pomnażają. To tak, jakby nam powiedział: oto powierzam Ci moje miłosierdzie, moją czułość, moje przebaczenie, weź je i zrób z nich dobry użytek.
Ojciec Święty powiedział, że miejscem pomnażania talentów może stać się jakiekolwiek środowisko, nawet najbardziej obce i niepraktyczne. Podkreślił, że nie ma takich sytuacji i miejsc, w których nie można by dawać chrześcijańskiego świadectwa. Świadectwo, którego żąda od nas Jezus, nie jest zamknięte, jest otwarte, zależne od nas.
Ta przypowieść pobudza nas, aby nie kryć się z naszą wiarą i z naszą przynależnością do Chrystusa, by nie zakopywać słowa Ewangelii, ale by ono krążyło w naszym życiu, w relacjach z innymi, w konkretnych sytuacjach, jako siła, która oczyszcza i odnawia. Podobnie jest z przebaczeniem, którego Pan nam udziela w sakramencie pojednania. Nie zatrzymujmy go w sobie, w zamknięciu, ale pozwólmy, aby uwolniło swoją moc, która sprawi, że upadną mury, które postawił nasz egoizm.
Na zakończenie spotkania Ojciec Święty zachęcił wiernych do lektury i kontemplacji fragmentu Ewangelii Świętego Mateusza, zawierającej przypowieść o talentach. Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zaapelował o pokojowe przyjęcie imigrantów przez mieszkańców Rzymu. Znamy sondażowe wyniki wyborów samorządowych, w których wybieraliśmy m.in. prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych miejskich i wojewódzkich. Według sondażu Ipsos w wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,5%. Platforma Obywatelska otrzymała 27,3%, 17% uzyskało PSL, 8,8% otrzymało SLD. Wygraliśmy mimo wielkich akcji organizowanych przeciwko nam, powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że wygrywać można tylko wtedy, gdy jest się całkowicie czystym. Wygraliśmy, bo właśnie tym różnimy się od naszych przeciwników, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo wielu sądziło jeszcze kilka godzin temu, że w tych wyborach, po tych wszystkich wydarzeniach nie mamy szans. Mamy, proszę Państwa, szansę, tylko trzeba pracować i jeszcze raz pracować. I w ten sposób ten potężny front, który mamy przeciwko sobie, może być pokonany, przełamany. Pokazaliśmy już po raz pierwszy, co prawda po wielu latach, ale jednak, że to jest możliwe. I powtarzam, musimy to pokazać za 2 tygodnie, musimy to pokazać także za parę miesięcy w wyborach prezydenckich i za niespełna rok w wyborach parlamentarnych.
Zgodnie z wynikami sondażowymi, druga tura wyborów będzie konieczna m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i we Wrocławiu. Dotychczasowa prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, uzyskała 48,8% i zmierzy się z kandydatem PiSu, Jackiem Sasinem, który otrzymał 26%. Według sondażu dogrywka będzie konieczna także w Gdańsku, gdzie w drugiej turze spotkają się dotychczasowy prezydent Paweł Adamowicz i Andrzej Jaworski z Prawa i Sprawiedliwości. PKW poinformowała, że frekwencja w wyborach samorządowych na godzinę 17.30 wyniosła 46,4%. Najwyższa była w województwie świętokrzyskim 46,19% i podkarpackim 43,85%. Najmniejsza w województwie śląskim i dolnośląskim. Jeśli chodzi o duże miasta, to najwyższą frekwencję odnotowano w Rzeszowie, a najniższą w Zielonej Górze. Uczestnicy głosowania podkreślali w rozmowie z naszym reporterem, że udział w wyborach jest obowiązkiem i jednocześnie przywilejem każdego obywatela, które dają nadzieję, że sytuacja w naszych małych ojczyznach zmieni się na lepsze.
To jest obowiązkiem każdego obywatela i przywilejem. Oczekuję, że dobrą władzę wybierzemy.
To jest nasz obowiązek, żeby brać udział w wyborach. Tak myślę, wszystkich obywateli. Ci, którzy otrzymają ten mandat zaufania, będą sprawować władzę samorządową w poszczególnych organach, będą dobrze rządzić, będą dbać o miasta, gminy, województwo.
To są ważne wybory. Myślę, że warto zagłosować po to, żeby coś zmienić na lepsze i żeby móc w tym też uczestniczyć.
Komisje wyborcze odnotowały 474 incydenty związane z wyborami, poinformował sędzia Bogusław Dauter z Państwowej Komisji Wyborczej.
Najczęściej dotyczyły takich sytuacji jak zrywanie plakatów, kradzież banerów, uszkodzenie banerów, umieszczanie banerów w miejscu niedozwolonym, emitowanie spotów w środkach masowego przekazu, agitacja wyborcza, zniesławienie, wynoszenie kart wyborczych poza lokal wyborczy.
We Włocławku, Płocku i Bogatyni zatrzymane zostały osoby podejrzane o korupcję wyborczą. W Głogowie Małopolskim stwierdzono zniknięcie 480 kart do głosowania na burmistrza. Obwodowe komisje zdecydowały o dodatkowym stemplowaniu i numerowaniu kart do głosowania. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło zawiadomienie do PKW w sprawie nieprawidłowości w całym kraju, które mają polegać na braku w niektórych komisjach wyborczych kart do głosowania z listami Prawa i Sprawiedliwości. Ilość ujawnionych dotychczas nieprawidłowości jest zatrważająca, powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że z polskimi wyborami trzeba coś zrobić, w przeciwnym razie już chora polska demokracja stanie się zupełną fikcją. Prawo i Sprawiedliwość złoży w najbliższym czasie projekty zmian w tym obszarze.
I będziemy dążyć do tego, żeby sposób liczenia wyników wyborów rzeczywiście zapewniał to, że te wyniki zostały obliczone uczciwie. Żeby nie było kart, na których nie ma na przykład Prawa i Sprawiedliwości, ale bywało też, że innych partii, że nie ma różnego rodzaju innych nadużyć, na przykład kart, gdzie już są wstawione jakieś krzyżyki, w związku z tym po wstawieniu krzyżyków przez wyborcę taka karta okazuje się nieważna. A z takimi wydarzeniami też mieliśmy do czynienia. Trzeba to zjawisko, tą ciężką chorobę naszej demokracji zwalczyć.
W poniedziałek od rana Państwowa Komisja Wyborcza będzie podawać cząstkowe wyniki wyborów samorządowych. Nie żyje Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, młodsza córka marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmarła w niedzielę, miała 94 lata. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska urodziła się 28 lutego 1920 roku. Była drugą córką Aleksandry i Józefa Piłsudskich. Dzieciństwo oraz młodość spędziła w Warszawie. Po wybuchu wojny z matką i siostrą udały się do Anglii, gdzie przebywały na emigracji. To nie tylko córka marszałka, ale jedna z najdzielniejszych kobiet II wojny światowej. Do końca życia zaangażowana w sprawy Polski, mówi Jan Józef Kasprzyk, historyk z Instytutu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W czasie II wojny światowej, mimo że była córką marszałka, jako pilot służyła w siłach powietrznych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i RAF-u, walcząc w ten sposób o niepodległość. To także osoba niezwykle zasłużona dla pielęgnowania niepodległościowych tradycji w okresie powojennym, kiedy rodzina Piłsudskich przebywała w Londynie. Pani Jadwiga wraz ze swą mamą, marszałkową Piłsudską, ze swą siostrą, dr Wandą Piłsudską, bardzo dzielnie wspierały pracę Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, który był placówką pielęgnującą tradycję II Rzeczpospolitej, tradycję Józefa Piłsudskiego, tradycję innych twórców niepodległej Polski.
Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska wraz z matką Aleksandrą Piłsudską oraz siostrą Wandą była zaangażowana w działalność polskiego wychodźstwa powojennego. Organizowała też pomoc dla Solidarnościowego Podziemia. W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Już czwarty dzień górnicy okupują siedzibę kompanii węglowej w Katowicach. Żądają oni dymisji wiceministra gospodarki oraz odwołania rady nadzorczej spółki. W niedzielę w budynku kompanii węglowej sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza Romana Chromego. Uczestniczyli w niej protestujący górnicy. Górnicy domagają się przyjazdu przedstawiciela rządu i informacji na temat dalszych planów odnośnie branży. Dotychczasowy program naprawczy kompanii węglowej jest już nieaktualny. Zagrożona jest także wypłata grudniowych pensji. Górnicy podkreślają, że zarząd chce zlikwidować kilka kopalń i zwolnić załogi tych zakładów. Nastroje się radykalizują. Związkowcy nie wykluczają strajku w branży, mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący Górniczej Solidarności.
Pracownicy kompanii węglowej, górnicy ze wszystkich kopalń i zakładów kompanii węglowej okupują budynek centrali. Nie ma w dalszym ciągu żadnego odzewu, nie ma żadnej informacji od strony rządowej, czy ktoś protestujących górników z rządu odwiedzi. Ja przypomnę tylko, że my z zarządem kompanii węglowej już nie mamy o czym rozmawiać. Zarząd nie ma pomysłów na dalsze funkcjonowanie tej spółki. Jedyne pomysły zarządu to jest sprzedaż kopalń, likwidacja miejsc pracy. My na taki program naprawczy się nie zgadzamy. Mówiliśmy o tym od samego początku.
We wtorek ma się odbyć spotkanie w sprawie przyszłości spółki z udziałem premier Ewy Kopacz i wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Wobec braku pisemnego potwierdzenia tej zapowiedzi przedstawiciele sztabu protestacyjno-strajkowego wysłali do Kopacz zaproszenie, aby osobiście przybyła do siedziby kompanii węglowej. Na Jasnej Górze po raz 31 odbyła się ogólnopolska pielgrzymka kolejarzy. W niedzielę na Eucharystii zgromadziło się ponad 7 tysięcy osób z branży. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pielgrzymka była dziękczynieniem za kanonizację papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. W homilii ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, nawiązując do ewangelicznej przypowieści o talentach, powiedział, że każdy kolejarz z rodziną jest wezwany do nieustannego rozwoju. Jednocześnie przykład ten przestrzega przed skutkami grzechu zaniedbania, mówił kaznodzieja.
Wszystkie nasze talenty i zdolności są darem Stwórcy, a nie owocem naszej zapobiegliwości. Pan Bóg daje człowiekowi tylko tyle talentów, ile jest w stanie rozwinąć własnymi siłami. Jest to wyrazem prawdziwej sprawiedliwości, nie każdemu porówno, lecz każdemu według jego możliwości. Nie musimy więc patrzeć zazdrosnym okiem na to, że inni mają więcej zdolności. Komu Pan Bóg daje więcej, od tego też więcej wymaga. Będąc wyposażonym w rozum i wolność, każdy z nas bierze osobistą odpowiedzialność za własny rozwój, za własne zbawienie.
Przyjeżdżamy, by modlić się do Pani Jasnogórskiej w swoich intencjach, ale także o rozwój i bezpieczeństwo polskiej kolei, mówił Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
Chcemy pomodlić się w sprawach swoich zawodowych w intencji bezpieczeństwa na polskich kolejach, reformy polskiej kolei, odwrócenia podziału polskich kolei, tego, żebyśmy byli w stanie sprostać tym wyzwaniom, które dzisiaj niesie konkurencja i świat, bo myślę, że kolejarze, którzy są specyficzną grupą zawodową, taką mocno rodzinną z pokolenia na pokolenie, są w stanie sprostać, byle nam nie przeszkadzano. Każdy z nas przyjeżdża również tutaj na Jasną Górę w swoich osobistych intencjach, prosić Panią Jasnogórską o zdrowie, o pomyślność, o spokój.
Na zakończenie odczytano telegram Ojca Świętego Franciszka skierowany do kolejarzy. Papież włączył w swoją modlitwę wszystkich obecnych i zachęcił do odważnego przyznawania się do Chrystusa w codziennym życiu. pobudzenie wzrostu gospodarczego na poziomie 2% PKB. To cel państw G20 na najbliższe 5 lat. W Australii zakończyło się dwudniowe spotkanie przywódców najbogatszych państw świata. Uczestnicy szczytu omówili sprawę walki z wirusem Ebola, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, sprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz zagrożenia ze strony państw korzystających z gazu i ropy naftowej jako narzędzi polityki zagranicznej. W porządku obrad znalazły się także zagadnienia dotyczące pokonania skutków światowego kryzysu finansowego. Przygotowano wspólny plan pobudzenia światowej gospodarki. Pieniądze wydane zostaną przede wszystkim na rozwój infrastruktury i zwiększenie handlu, mówią premier Australii oraz kanclerz Niemiec.
Mamy podpisany pakiet. Jeśli zostanie on wprowadzony, to w ciągu najbliższych 5 lat światowe PKB wzrośnie o 2,1%.
Jesteśmy jeszcze daleko od osiągnięcia wielostronnego porozumienia w sprawie handlu. Dlatego wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że my, Europejczycy, powinniśmy zrobić wszystko, aby nie pozostawać w tyle.
Szczyt jeszcze przed wydaniem przez przywódców końcowego komunikatu opuścił prezydent Władimir Putin, który znalazł się pod ostrzałem krytyki za działania Rosji na Ukrainie. Amerykański prezydent Barack Obama oświadczył, że rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światu. Z kolei premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec ostrzegli przed możliwością dalszych sankcji wobec Rosji. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.